Podkreślaliśmy już kilkakrotnie w czasie naszych wcześniejszych rozważań, że apostoł Paweł pisał do Koryntian dlatego, że dotarły do niego wieści o wielu problemach narastających w tamtejszej wspólnocie. Na początku jednak apostoł pragnie serdecznie pozdrowić Koryntian i zachęcić ich, dodać im otuchy. Kieruje więc ich wzrok na Jezusa Chrystusa. Zapewnia ich: Bóg, który was powołał do społeczności ze swoim Synem, a naszym Panem, Jezusem Chrystusem, dotrzyma obietnicy. To słowa zapisane w 9 wierszu 1 rozdziału 1 listu do Koryntian. Apostoł stwierdza tutaj o dwóch ważnych sprawach. Mówi najpierw, że Bóg jest zawsze wierny, że zawsze dotrzymuje obietnicy. Po drugie, podkreśla, że Bóg powołuje nas do społeczności ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem. Co oznacza to sformułowanie? Społeczność z Jezusem Chrystusem. W języku greckim apostoł użył tu słowa koinonia, co oznacza właśnie społeczność, wspólnotę. Apostoł Paweł bardzo często używa słowo koinonia, gdy ma na myśli osobistą więź człowieka wierzącego z Chrystusem, albo też więź z innymi wierzącymi. Koinonia, oprócz wspólnoty, oznacza także partnerstwo. Trwając z Jezusem we wspólnocie, w koinonii, jesteśmy Jego partnerami, przyjaciółmi. Jest to ogromny przywilej, być przyjacielem Jezusa. Jest to z pewnością jeden z największych darów, którymi możemy się cieszyć. Koinonia z Chrystusem. Przyjaźń i wspólnota z Chrystusem to coś naprawdę wielkiego, coś wyjątkowego. Pomyślmy, że tylko my, ludzie, jesteśmy zdolni do nawiązania takiej więzi z Panem, dlatego że jesteśmy osobami, to znaczy posiadamy umysł, świadomość istnienia, posiadamy uczucia, wolę, osobowość, charakter, myślimy, czujemy, podejmujemy decyzje. Najważniejsze decyzje, które musimy podjąć, dotyczą naszych więzi z innymi osobami. Na przykład wybieramy partnera na całe życie, z którym tworzymy małżeństwo, zakładamy rodzinę. Wybieramy ludzi, z którymi się przyjaźnimy lub z którymi wspólnie pracujemy. Jednak najważniejszą osobą, z którą możemy nawiązać więź w trakcie naszego życia, jest Jezus Chrystus. Małżeństwo jest ważną więzią, więzią, w której najważniejszą rolę odgrywa, przynajmniej powinna odgrywać, miłość. Małżeństwo tworzy ścisłą wspólnotę. To, co należy do męża, staje się też własnością żony. To, co należy do żony, staje się własnością męża. Podobnie, choć w jeszcze głębszym znaczeniu, jest w naszej więzi z Jezusem. Wszystko, co należy do mnie, staje się własnością Jezusa. A wszystko to, co posiada Jezus, staje się moim udziałem. Pomyślmy, jak wspaniałe skutki ma taka bliska relacja z Jezusem. Jezus bierze na siebie wszystkie moje słabości, natomiast udziela mi swojej mocy, łagodności, mądrości i miłości. Biblia używa niejednokrotnie obrazu małżeństwa dla zilustrowania więzi człowieka z Bogiem. W Pieśni nad Pieśniami miłość dziewczyny i młodzieńca to ilustracja miłości Boga i człowieka. W Nowym Testamencie związek małżeński jest obrazem więzi Chrystusa z Kościołem. Oczywiście są to tylko porównania. Rzeczywistość jest jeszcze wspanialsza, jeszcze głębsza. Miłość Chrystusa jest bowiem doskonała. On potrafi nas podnieść w każdej sytuacji, potrafi przemienić nasz umysł, nasze serce. Tak, więź z Jezusem jest czymś najważniejszym i najwspanialszym. Jest rozwiązaniem wszystkich problemów, jakie napotykamy w trakcie naszego życia. Przyjaźń z Jezusem to źródło pokonywania naszego egoizmu, usuwania naszych wad, przemiany naszego charakteru. Żyjąc z Jezusem na co dzień, zauważymy swoje wady, swoje złe skłonności. Oddamy Panu do dyspozycji kolejne dziedziny naszego życia, kolejne zakamarki naszej osobowości. Na przykład pewna chrześcijanka, obserwując czyny Jezusa opisane w Ewangelii i rozważając Jego słowa, stwierdziła, że nie może już więcej mówić o innych osobach złych rzeczy, że nie może krytykować i oplotkowywać nikogo, bo Jezus nigdy tego nie robił. Przeciwnie, wszystkich podnosił dobrym słowem, pomagał każdemu napotkanemu człowiekowi, ktokolwiek by to nie był. Inny chrześcijanin rzucił z kolei palenie, bo stwierdził, że skoro Jezus oddał za niego swoje życie, on również powinien dać Panu coś najcenniejszego, siebie samego, swoje ciało jako świątynię Świętego Ducha. Tak, prawdziwa więź z Jezusem, szczera i głęboka więź, powoduje ogromne zmiany w naszym życiu. Gdy Jezus jest zarówno naszym Panem i Zbawicielem, jak i przyjacielem i przewodnikiem na co dzień, wszystkie problemy naszego życia, nieraz wydawałoby się nie do pokonania, mogą być rozwiązane. Apostoł Paweł wszystko to sygnalizuje już na początku swojego listu. Wskazuje na Jezusa i na potrzebę życia z Nim na co dzień, w bliskiej więzi, w koinonii z Nim. I tak już do końca listu apostoł będzie wskazywał, że więź z Jezusem Chrystusem jest czymś najistotniejszym, czymś decydującym o sensie i celu naszego życia i o jego trwaniu aż po wieczność. Czytamy w dalszych fragmentach listu, że Koryntianie poprzez swoich wysłańców Stefana, Fortunata i Achaika prosili Pawła jako swego duchowego ojca o odpowiedź na wiele nurtujących ich pytań. Wiadomości docierające z Koryntu do apostoła bardzo go niepokoiły. Zagrożona została bowiem jedność wspólnoty koryńskiej i o tym apostoł chce najpierw z Koryntianami rozmawiać. Pisze więc, jak czytamy w 10 wierszu, a teraz, bracia, w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, wzywam was wszystkich do zgody. Nie dopuszczajcie do rozłamu między sobą, ale zachowajcie jedność myśli i poglądów. Zauważyliśmy już w czasie naszego poprzedniego spotkania, że w pierwszych 9 wierszach listu Pawła 9-krotnie pojawia się imię Jezusa Chrystusa. Paweł pisze jako apostoł, jako pełnomocnik Jezusa. I teraz też apeluje do Koryntian w imię Jezusa Chrystusa. W 10 wierszu listu Pawła, po raz 10, apostoł wskazuje na Jezusa Chrystusa. To nie jest przypadek. Paweł wie i chce to też uświadomić Koryntianom, że żywy Pan, Boży Syn, jest jedyną osobą, która może rozwiązać ich problemy. Dlatego, że jest w stanie przemienić ich umysły i prowadzić ich we wspólnym życiu. Paweł apeluje więc, jak czytamy jeszcze raz w 10 wierszu, teraz, bracia, w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, wzywam was wszystkich do zgody. Nie dopuszczajcie do rozłamu między sobą, ale zachowajcie jedność myśli i poglądów. Cały list apostoła, jak stwierdziliśmy to już wcześniej, wskazuje i podkreśla, że tam, gdzie panuje Jezus Chrystus, wszelkie problemy zostają pokonane. Tak wiele słyszymy o tym, że Jezus jest Panem i Królem i że Jego panowanie jest czymś przełomowym, czymś decydującym o naszym życiu. Tak, wiele o tym słyszymy i mówimy, ale na ile panowanie Jezusa jest realną rzeczywistością naszego codziennego życia? Właśnie dlatego, że ciągle tylko o tym mówimy, a w rzeczywistości jest to tylko teoria. Mamy tyle problemów jako pojedynczy ludzie i jako Kościół. Pytanie, które musimy sobie postawić, brzmi: czy Jezus rzeczywiście jest moim Panem na co dzień, w każdej dziedzinie życia? Tak więc jedność wspólnoty chrześcijańskiej w Koryncie była zagrożona. Paweł pisze dalej: z domu Chloe nadeszły do mnie wiadomości, że między wami, moi bracia, dochodzi do kłótni. A mianowicie jeden powiada: ja jestem po stronie Pawła. Drugi: ja opowiadam się za Apolosem. Ja jestem zwolennikiem Kefasa. A jeszcze inny: ja należę do Chrystusa. Do apostoła dotarły wieści, że wspólnota w Koryncie zaczęła dzielić się na stronnictwa. Jedni uważali się za zwolenników Pawła, drudzy ze naśladowców Apolosa, utalentowanego mówcy, który przybył do Koryntu po odejściu Pawła. Jeszcze inni przyznawali się do Kefasa, czyli do apostoła Piotra. Piotr prawdopodobnie nigdy nie był w Koryncie, ale zapewne dotarli do Koryntu ludzie znający Piotra, nauczający widocznie, że to on, uczeń Jezusa, jeden z 12 apostołów, jest prawdziwym autorytetem. Wiemy, że część wspólnoty w Koryncie podważała apostolstwo Pawła. Piotr był dla nich większym autorytetem niż apostoł narodów. Paweł tłumaczy Koryntianom, że dzielenie się na zwolenników poszczególnych osób służących jednemu Panu, Chrystusowi, nie ma żadnego sensu. Koryntianie, jako niedojrzali chrześcijanie, przywiązali się do różnych przywódców wczesnego Kościoła. Jednym odpowiadał Paweł, człowiek o niezwykłym intelekcie, wielkim sercu i niespożytych siłach. Innym przeszkadzała jednak jego przeszłość, a także nieatrakcyjny wygląd zewnętrzny. Zwrócili się ku Apolosowi, wielkiemu mówcy wczesnego Kościoła, człowiekowi wykształconemu, elokwentnemu i obdarzonemu osobistym wdziękiem. Inna część wspólnoty koryńskiej uważała natomiast, że jedynym wiarygodnym autorytetem jest w Kościele Piotr, uczeń Jezusa, który był blisko Pana przez cały czas jego ziemskiej pielgrzymki. Te trzy wielkie postaci wczesnego Kościoła były silnymi osobowościami, a jednak ich służba nie musiała powodować konfliktów ani podziałów. Wszyscy troje byli bowiem mężami wiary, wywyższającymi Jezusa jako jedynego Pana. To nie oni powodowali podziały, ale niedojrzali Koryntianie. Niestety, dzisiaj często dzieje się podobnie. Apostoł Paweł wie, że musi pomóc Koryntianom w przezwyciężeniu kryzysu. Zdaje sobie sprawę, że jest to trudne i delikatne zadanie. Dlatego podkreśla, że nie czyni tego sam od siebie, ze względu na swoje poglądy czy odczucia, ale że powoduje nim sam Jezus. Chrystus, Pan, jest przecież fundamentem wspólnoty koryńskiej i bez wątpienia chce jej jedności. Każdy podział wspólnoty chrześcijańskiej jest próbą podzielenia także samego Chrystusa, który jest fundamentem Kościoła. Paweł tłumaczy, czy Chrystus jest podzielony? Czy to Paweł został za was ukrzyżowany? Czy to w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Apostoł pisał, że pragnie, aby Koryntianie byli zespoleni jednością myśli i jednością poglądów. Nie chodzi tu oczywiście o nudną jednakowość. Koryntianie muszą zachować jedność myśli przy całej różnorodności osobowości i doświadczeń. A ta jedność wyraża się przede wszystkim w posiadaniu jednego Pana i jednego wspólnego skarbca duchowych bogactw, którymi ten Pan obdarza. To jedność w posiadaniu przez wszystkich tego samego, bogatego, żywego Słowa Chrystusowego. Wspólnota, w której rozbrzmiewają najróżniejsze zdania i panują różne poglądy, nie jest właściwą wspólnotą i nie może ani prawidłowo funkcjonować, ani wypełniać swoich zadań na zewnątrz. Paweł wskazuje Koryntianom Jezusa i podkreśla: Jezus nie może być podzielony. Tak i wy nie twórzcie podziałów. Zachowajcie jedność, jako ludzie należący do Chrystusa. Dziwić nas może fakt, że wśród wymienionych przez apostoła stronnictw jest obok zwolenników Apolosa, Pawła i Kefasa wymieniona grupa zwolenników Chrystusa. Jest to grupa ludzi mówiąca: my jesteśmy Chrystusowi. Jak to możemy zapytać? Przecież właśnie o to chodzi, żeby wiedzieć, że należy się do Chrystusa. Czy Paweł nie powinien się z tego cieszyć, że jest wśród Koryntian taka grupa? A jednak nie. Ci ludzie tworzyli świadomie wyizolowaną grupę. Odcinali się od innych członków wspólnoty. Być może powstanie tej grupy było całkiem prawidłowe. Chciano zależeć tylko od Chrystusa, od żadnego człowieka. Ale potem stała się rzecz okropna. Chrystus stał się jak gdyby patronem jednej partii. Z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian wynika, że doszło do zajęcia przez tę grupę nacechowanego zarozumialstwem stanowiska, z którego stwierdzenie "ja należę do Chrystusa" przypisywała ona jedynie własnym członkom, odmawiając tego innym, było to przyczyną postawienia zasadniczego pytania, czy istnieje bezpośrednia przynależność do Jezusa bez słowa apostolskiego? Czy można należeć do Jezusa i odsunąć przy tym na bok Pawła i Piotra jako kogoś bez znaczenia? Czy można poznać właściwie Jezusa Chrystusa inaczej niż tylko w słowach Jego pełnomocnych posłańców? To ważne pytanie pojawiało się w historii Kościoła ciągle. Czy można mieć osobisty stosunek do Jezusa obok objawienia apostolskiego, a więc poza Biblią, poza Pismem Świętym, poza Ewangelią, poza listami apostolskimi? Paweł daje nam wyraźną wskazówkę, że nie. Ktokolwiek odrywa się od słów apostolskich, będzie wierzył w Chrystusa takiego, jakiego sam sobie wytworzy w swojej wyobraźni. Jest to jeszcze bardziej niebezpieczne niż przywiązanie się do jednego z kaznodziei, jednego z posłańców Jezusa. Niestety i ta zła tendencja występująca we wspólnocie koryńskiej nie jest nam i dzisiaj obca. Apostoł zarzuca Koryntianom, że dzieląc się na stronnictwa, doprowadzili do tego, że Chrystus, Pan wszystkich, jest rozrywany, ponieważ każde stronnictwo chce go mieć wyłącznie dla siebie. Chce odebrać go innym. Paweł wydaje się wołać: czy sami nie jesteście tym przerażeni? A potem zwraca się do swojego stronnictwa, to znaczy do tych, którzy mówią: my jesteśmy zwolennikami Pawła. Czy to w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Bogu dzięki, nie ochrzciłem nikogo z was prócz Kryspa i Gajusza. Nikt więc nie może mówić, że został ochrzczony w moje imię. Ach tak, ochrzciłem jeszcze Stefana z rodziną, a poza tym nie przypominam sobie, abym chrzcił kogokolwiek. Chrystus przecież nie posłał mnie, abym chrzcił, ale bym głosił Ewangelię. I to nie językiem mędrców, aby krzyż Chrystusa nie stał się pustym słowem. Apostoł wykazuje cały bezsens fałszywego przeceniania jakiegokolwiek posłańca Jezusa. Pyta najpierw: czy to ja zostałem za was ukrzyżowany? Nawet jeśli jakiś świadek Chrystusa miał wielkie znaczenie w dziele ewangelizacji, nawet jeśli dokonywał zdumiewających rzeczy i miał ogromny wpływ na wielu, to przecież żaden nie wykonał zbawczego dzieła na krzyżu, dzieła, od którego wszystko zależy. To uczynił Jezus, święty Boży Syn. Każde fałszywe wychwalanie chrześcijańskich osobistości kończy się pytaniem: czy On został za nas ukrzyżowany? A dalej apostoł pyta: czy to w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Być ochrzczonym w czyjeś imię to inaczej należeć do kogoś, zostać komuś przypisanym. Paweł pyta więc: czy należycie do mnie? Czy przez chrzest zostaliście przekazani mnie? W sytuacji w Koryncie Paweł wyraża wdzięczność, że nikogo więcej nie ochrzcił poza kilku osobami. Dzisiaj także przypisujemy człowiekowi zbyt dużą rolę. Rolę fałszywą, bo na przykład dzięki niemu uwierzyliśmy. W rzeczywistości uwierzyliśmy dzięki Chrystusowi, dzięki Duchowi Bożemu. Dlaczego w Koryncie ochrzcił Paweł tak niewielu? Bo nie kierował się swoimi własnymi zamiarami, ale najważniejsze było dla niego zadanie, jakie otrzymał od Pana. Nie posłał mnie Chrystus, pisze Paweł, abym chrzcił, ale abym głosił Ewangelię. Głoszenie Ewangelii zajmowało cały czas i siły Pawła. Najważniejsze dla niego było to, by ludziom otwarły się duchowe oczy, żeby dostrzegli w Jezusie swego Zbawiciela i Pana. Apostoł dodaje kilka słów na temat sposobu, w jaki głosi Ewangelię. Nie językiem mędrców, aby krzyż Chrystusa nie stał się pustym słowem. To jest bardzo głębokie wyrażenie, głęboka myśl. Obnaża korzenie problemów wspólnoty koryńskiej. W Koryncie, jak w wielu innych miastach greckich, koncentrowano się na filozofii. Gdzieś głęboko w naturze człowieka, który oddalił się od Boga, tkwi pragnienie, żeby zdobyć wiedzę umożliwiającą zapanowanie nad światem. Wiedzę pozwalającą na rozwiązanie wszystkich problemów życia własnymi siłami, własnym rozumem. Wpływy takiej postawy zaznaczają się także we wspólnocie chrześcijan w Koryncie. Jest to problem, któremu apostoł poświęci sporo miejsca w dalszej części swego listu. A dzisiaj, kończąc, podkreślmy, krzyż Chrystusa nie może nigdy być usunięty na bok, na margines. Musi stać w centrum życia każdej wspólnoty chrześcijańskiej. Ofiara życia Bożego Syna, ofiara złożona dla ratowania zgubionego człowieka, także ciebie i mnie, jest czymś najistotniejszym, czymś decydującym i nie może być przesłonięta jakimikolwiek sprawami o drugorzędnym znaczeniu.